W Uchu na świat dziś Ewgen Malinowski, syberyjski bard, polski aktor, założyciel Fundacji na rzecz Zbliżenia Kultur. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niemal Dzień przed dobry. 30 laty przyjechał pan do Polski, by odkryć kraj dziadka. To była chyba taka pierwsza pana życiowa podróż z Syberii do Warszawy.
Należałem w tamtych czasach do młodzieży, tak zwanej zbuntowanej młodzieży. Nie byłem za bardzo grzeczny dla tamtych władz i często wzywany na dywanik do dyrektora za to, że puszczałem muzykę z listy zakazanych artystów dla młodzieży radzieckiej, czyli Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, AC/DC i temu podobne. I również w tym, że nastoletnim wieku zacząłem marzyć o tym, że ach, ja tam kiedyś wyjadę z tego kraju i wyjadę właśnie tam, gdzie wszystkie moje zespoły, idoli moje żyją, mieszkają, tworzą, bo też będę muzykiem. Już wtedy na dyskotekach byłem DJ-em, również zakładałem już zespoły swoje dziecięce i zaczynałem grać. I to marzenie gdzieś tak zakorzeniło się we mnie, zaczęło rosnąć i Oliwy do tego podlała jeszcze informację o tym, o czym też w nastoletnim wieku się dowiedziałem, że dziadek mój był Polakiem. I wtedy zrozumiałem, dlaczego ja mam nazwisko Malinowski. Postanowiłem, że jak już wyjadę z Rosji, to pierwsze miejsce, gdzie się zatrzymam, to będzie kraj mojego dziadka, żeby zobaczyć, co to jest Polska. Ponieważ dorastałem też w jakiejś ciszy informacyjnej, tak? Nawet nie ciszy, a w blokadzie informacyjnej. Nic nie wiedziałem o Polsce, no więc chciałem zobaczyć. Nastał taki moment, kiedy pojechałem do tej Polski, ale przecież moim zamiarem było pojechać do tych krajów,
gdzie
tak, Led Zeppelin, prawda, The Purple, więc Polska miała być tylko przystankiem dla mojego całego życiowego podróżowania, tak. I ten przystanek zaczął się od tego, że już pomijając to, że oczywiście do pracy musiałem gdzieś się zaciągnąć, od początku jak przyjechałem, to zacząłem grać w zespole rockowym w jednym, w drugim, w trzecim, poznałem całe środowisko. Przyjechałem w 92, ale w 93 już po raz pierwszy zagrałem w polskim filmie, czyli rok później i zaczęła się moja przygoda aktorska. To było jedno z moich marzeń. W międzyczasie oczywiście rodzina się pojawiła i to całe życie zaczęło nabierać jakichś wielowątkowych barw różnych i owszem, pojechałem raz do Holandii. Pojechałem drugi raz do Niemiec. Potem zacząłem studiować drugie studia tutaj w Polsce. Skończyłem aktorskie w międzyczasie. Jak już zacząłem grać aktorsko, no to i studia trzeba było doganiać samego siebie. Ja skończyłem studia, to wysłano mnie w ramach wymiany międzyuczelnianej do Chicago. I tam na wydziale aktorskim pół roku studiowałem w Stanach Zjednoczonych, gdzie też aktywnie koncertowałem, śpiewałem pieśni rosyjskich bardów. I wiele, wiele tych przypadków można przeliczać, ale nie wiem dlaczego. Za każdym razem okazji było wiele zostać na zachodzie albo za oceanem. Zawsze chciało mi się wrócić do Polski, bo w międzyczasie w Polsce też stworzyła się jakaś moja publiczność, jakieś moje środowisko, świat jakiś, do którego mnie ciągnęło. I tak się ułożyło, że postanowiłem sobie zostać w Polsce, dlatego że moje marzenie o jakimś tam dalekim zachodzie, o dalekich krajach się przetransformowało w to, że ja przecież tam i tak bywam. Ja wyjeżdżam z koncertami i nie mam z tym problemów. Ja wracam do Polski jak do domu. A tam, gdzie marzyłem sobie grać, żyć i mieszkać, ja tam i tak bywam tyle samo, ile bym, jakbym tam mieszkał, to tyle samo bym śpiewał. Więc nagle otworzyło się jeszcze jedno takie odkrycie moje, że otóż w Polsce ja jestem dosłownie pośrodku pomiędzy Syberią a Stanami Zjednoczonymi. Czyli jak do mamy mi tyle samo polecieć, odwiedzić rodzinę, bliskich, tyle samo, gdzie chciałem tam docelowo kiedyś tam dotrzeć. Więc stwierdziłem, że zostaję po środku i tu jest mój dom.
Wybrał pan Warszawę jako to miejsce, w którym spędza pan tę drugą część życia, ale urodził się pan w Białowie, w azjatyckiej części Rosji. W tej chwili promuje pan swoją nową płytę Jedno serce, dwie ojczyzny. Znajdziemy w którejś z piosenek echa z Białowa?
W szczególności na pierwszej płycie, bo to jest dwupłytowy album. I ja go w taki sposób nagrałem, że pierwsza połowa koncertu, bo to jest koncert na żywo nagrany i z tego wydana płyta podwójna. Pierwsza część koncertu opowiada o mojej drodze od dzieciństwa aż do przyjazdu do Polski, więc cała ta część. A druga płyta to już moje życie tutaj w Polsce. Wszystko tam można usłyszeć. Natomiast na pierwszej płycie, w szczególności pierwsze piosenki, opowiada dają o moim dzieciństwie. Zaczyna się płyta w ogóle od piosenki Wspomnienie pięciolatka. I tam są właśnie zawarte słowa, które są wartościami założonymi od dzieciństwa. To, z czym przez 25 lat żyłem w Rosji, z czym przyjechałem do Polski i co staram się przekazywać dalej, bo wydaje mi się, że są słuszne i wydaje mi się, że już zaczynamy pomału, to jest znamie czasów, zaczynamy trochę tracić, gubić gdzieś te wartości, które dla narodów słowiańskich zawsze były priorytetowymi, ważnymi i charakterystycznymi. Te wartości gdzieś tam są w tych piosenkach od dzieciństwa we mnie i o tym śpiewam, od tego zaczynam swoją podróż przez życie na tej płycie.
Jedno serce, dwie ojczyzny to tytuł płyty, z której piosenki towarzyszą naszej rozmowie. Dzieli się ona na dwie części, sprzed przyjazdu do Polski i po przyjeździe do Polski. Trochę już pan zaczął opowiadać, ta część pierwsza inspirowana wartościami, w które wyposażyło pana dzieciństwo.
Przede wszystkim o jakiejś miłości do bliskich, o miłości do domu ojczystego, o pamięci, o tym skąd pochodzisz, kim jesteś i ważne w tym jest też, żeby się nie wstydzić swojego pochodzenia, bo nie mamy wpływu na to, gdzie urodziliśmy się, natomiast mamy wpływ na to, jak swoim życiem zarządzić i co w tym życiu możemy zrobić i co po sobie zostawić. I te ponadczasowe prawdy i te ponadczasowe wartości, które są założone w kulturach słowiańskich, to one są wszystkie nam bliskie. Opowiadam w tej pierwszej części o tym, jakich piosenek słuchaliśmy, jakie filmy oglądaliśmy, jak przy telewizorze na kanapie z rodzicami siedzieliśmy i opowiadam o tym, że robiliśmy to tak samo, jak w Polsce, tak i tam w Rosji, na Syberii, jak przy ogniskach siedzieli nasi rodzice, a my jak mali satelity krążyli naokoło nich, ale zawsze słyszeliśmy, o czym oni rozmawiają. Nasze rodzice nie tylko rozmawiali ze sobą, oni również marzyli i marzyli o tym, o czym właśnie jedna z piosenek też polecam właśnie. Bardzo fajna, bardzo ciepła piosenka Bułata Okudżawy, która nosi tytuł Pieśń gruzińska. I opowiada o tym, jak Okudżawa marzył kiedyś, żeby pewnego pięknego dnia zebrać wszystkich swoich przyjaciół przy wielkim, okrągłym stole, we własnym ogrodzie, przy dobrej pogodzie, przy słońcu, żeby postawić na tym stole wino i winogrona, wyhodowane być może własnymi rękami, żeby nastroić swoje serce na miłość i opowiedzieć sobie wszystko, co o sobie myślimy, bez urazy, żeby powspominać o porażkach i sukcesach w naszym życiu, żeby nastawić ulubioną płytę i wreszcie zatańczyć z kimś, kogo od dawna kochasz, bo inaczej po co na tym świecie żyjemy? Tak śpiewał Okudżawa.
Jaki charakter mają te piosenki, które pojawiają się na tej płycie? Więcej jest takich klimatów balladowych, bardowych?
Ona jest bardzo zróżnicowana. Ta płyta, jak zresztą i całe życie, tam znajdują się pieśni refleksyjne, pieśni dumki, pieśni przekazu próbujące przekonać słuchacza do czegoś, jak również pieśni jakiegoś protestu, czegoś, z czym się nie zgadzam i próbuję głośno o tym powiedzieć. Są piosenki Włodzimierza Wysockiego, ale jest też trochę pracy autorskiej. Bo na przykład na końcu, w tej drugiej płycie, tam gdzie opowiadam już o swojej drodze artystycznej, o swoim życiu w Polsce, to odrobinkę zahaczam też i o to, co jeszcze zamierzam zrobić, jakie plany mam. I tam opowiadam o płycie, którą chcę nagrać, która by miała być poświęcona niedośpiewanym piosenkom Wysockiego. I dlaczego niedośpiewanym i co ja pod tym rozumiem. Dla mnie niedośpiewane to są takie piosenki, które on pisał dla innych, a pisał, dużo pisał dla teatru, dla spektakli innych teatrów. Pisał dla filmów fabularnych, nawet dla filmów rysunkowych, dziecięcych, nawet kilka piosenek ma. Również do tej kategorii należą pieśni, które on zaśpiewał w ostatnich miesiącach, nawet dniach swojego życia. Jest jedna piosenka, która po raz pierwszy przez Wysockiego była zaśpiewana 14 lipca 1980 roku, a zmarł 25 lipca tego roku, więc raptem jakieś 10 dni, tak 11 dni przed śmiercią po raz pierwszy zaśpiewał piosenkę i ona nie zdążyła, wykonywana przez niego, oblecieć cały świat, tak jak obleciały Konie Narowisty, czy Pieśń o Przyjacielu, czy Skalalaska, czy wiele, wiele innych pieśni znanych nam bardzo dobrze. Więc wybieram, szukam, to można powiedzieć coś w rodzaju pracy naukowej, poszukiwawczej, wydobywczej. Szukam takiej pieśni, który mało kto zna i który należą do ostatniego okresu życia Wysockiego. I właśnie na płycie jest jedna piosenka taka, którą też polecam do posłuchania. Moją jak gdyby drugą ojczyzną stała Warszawa, ponieważ tam zatrzymałem się, tak? Tam mieszkam, tam rodzinę mam i tworzę, żyję na co dzień, przebywam w Warszawie i dużo piosenek w moim repertuarze jest takich, w których chociaż trochę dotknięty jest temat polski. Mimo, że po rosyjsku śpiewany, czy to Wysockiego, czy Okudżawy i swoja koszula zawsze bliżej ciała jest, prawda? To jest takie rosyjskie powiedzenie. Ja, można powiedzieć, kolekcjonuję pieśni, w których w jakiś sposób dotknięty jest temat Polski albo Polaków. I czytając kiedyś dziennik podróży Włodzimierza Wysockiego, który on pisał w formie poetyckiej, natknąłem się na taki wiersz, gdzie on cały wiersz opowiada o tym, jak oni z Mariną Wladi w swojej podróży z Moskwy do Paryża zatrzymali się w Warszawie. Jak oni spacerowali po Warszawie, co oni zobaczyli, kogo spotkali, z kim rozmawiali, o czym rozmawiali, jakie wrażenie na nich pozostawiła Polska i Polacy. Wszystko jest w tym wierszu zawarte. Ja nie mogłem obojętnie przejść obok tego wiersza. Wziąłem parę akordów, jakąś melodię na to położyłem i wyszła z tego piosenka z moją muzyką, ale na słowa Wysockiego, Ech Warszawa. I też jest na tej płycie.
Można powiedzieć, że ta płyta Jedno serce, dwie ojczyzny to jest taka podróż przez życie?
Tak, i nawet w zapowiedzi na okładce można o tym przeczytać. To jest płyta, która jest moim osobistym podsumowaniem mojego życia, mojej drogi artystycznej, poczynając od dziecka, kończąc współczesnymi czasami. I również ta płyta jest takim moim 50-50 osobistym. 25 lat miałem, jak wyjechałem z Rosji i 25 lat minęło, odkąd mieszkam w Polsce. I to takie 25 lat w Rosji, 25 lat w Polsce. To jest takim moim podsumowaniem i to jest wszystko na tej płycie.
I stąd to jedno serce i dwie ojczyzny.
I stąd ten tytuł, tak.
Sprawdzając w internecie, mapy powiedziały mi, że dokładnie z tego miejsca, w którym tutaj jesteśmy, do Białowa mamy blisko 5000 kilometrów. Gdybyśmy tam chcieli autem dojechać, to zajęłoby nam to ponad dwie doby. Co to za miejsce?
Przyznam, że to jest piękna kraina. Tak naprawdę to takim geograficznym zbiegiem okoliczności się złożyło tak, że Białowo i w ogóle cały obwód kimierowski znajduje się w takim miejscu, w którym zahaczamy o te granice rodzajów geograficznych Syberii. Czyli jeżeli z zachodu wjeżdżamy do obwodu kimierowskiego, to wyjeżdżamy z stepu, z pustyni, z tej, której jest Kazachstan, Omsk, te wszystkie tereny, gdzie po horyzont, jak patrzeć w zimę na przykład, to nie widać horyzontu, bo jest biało na dole i biało na górze, więc
bezkres otwarty.
Bezkres białości. I w tymże samym obwodzie kimierowskim na północ i na wschód zaczyna się tajga, syberyjska tajga, która można porównać do dżungli amazońskich. I na tędże wschód i południe obwodu kimierowskiego zaczynają się góry altajskie, tak zwane góry. I tam już Barnaul, Altaj na południu. I tak wyszło, że w obwodzie kimierowskim, jak ja mieszkałem w Białowo, step, pustynia, no to mnie nie interesowało, to raczej myśliwi tam jeździli sobie na polowanie. Tajga była bliziutko, w jesieni po grzyby jeździło się, w lato na jakieś tam obozy, pod namioty, cudownie, fajnie, a na południe w zimę na narty, bo bazy turystyczne też były, i saneczkarskie, i lyżwiarskie, przeróżne, i po prostu zwiedzanie po górach, łażenie. Wszystko było to, jeżeli chodzi o geograficzne rozppołożenie Białowa. Natomiast no, wspomnienie z dzieciństwa są najbardziej barwne. To są takie, że w zimę nie marzliśmy nigdy, ponieważ byliśmy bardzo żywymi dziećmi, bardzo dużo ruchu było w naszym życiu i pamiętam, że śniegu było też tak dużo, że z dachów naszych domów skakaliśmy do zasp śnieżnych jak do wody. I to była taka zabawa. Albo były tyle zasp śnieżnych, że z dzieciakami robiliśmy tunele w tych zaspach śnieżnych i całe labirynty były tworzone. Przedstawcie sobie, wyobraźcie sobie, dziecko 6 lat wlezie do każdej dziurki i gdzieś tak na połowę naszego wzrostu, czyli tak, żeby na czworakach można było łazić, ryliśmy takie tunele, które liczyły nawet, no i nie to, że po kilkadziesiąt, nieraz nawet kilkaset metrów takie tunele. I to była taka zabawa, tym bardziej, że a ona, jak temperatura się zmienia, to trochę tak się oblodowieje ten środek cały i ten tunel potrafił się trzymać przez 2-3 miesiące. Potem wracaliśmy do nich, nieraz zasypało, czy coś, ale to nie było straszne, jak śniegiem zasypie, no to wyłazisz z tego śniegu, aha, zasypało mnie. No to, takie to było, no coś, trudno to opisać.
Jakie temperatury zimą?
Tak normalnie, średnio, no to tak 20-25 minus. Natomiast w porywach w stronę plusa i do 5, do 10 nieraz podnosiła się temperatura, a na minus, tam gdzie ja mieszkałem, to 30-35 to jest maksimum. Ale to bardzo rzadko. To tak naprawdę to nie jest aż takie straszne.
Białowo to jest wioska, miasto?
To jest miasteczko. Jak na przykład jesteśmy teraz w Białymstoku i to jest miasto wojewódzkie, to by było Kimierowo na przykład, tak? A Sokółka albo Hajnówka to jest Supraśl, to są miasteczka. Tam przeważnie kopalnia i przemysł rolniczy. Pszenica, kukurydza, ziemniaki, a jeżeli o kopalnie, to węgiel. Bardzo dużo węglowych kopalni tam było. I z Białowa akurat odkrywkowych.
Z Białowa wyruszył pan na studia do Kiemierowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk i Kultury. Kiemierowo rozumiem, znacznie większe miasto niż Białowod. Na co tam warto zwrócić uwagę, jeśli komuś uda się dotrzeć z Białegostoku na daleką Syberię?
Przede wszystkim polecam w Kemerowie oczywiście spacer po ulicach, w szczególności po centralnych ulicach Kemerowa. Kemerowo zaczęło swój rozwój w latach 30. pomiędzy rewolucją październikową a II wojną światową. I dzisiaj, jak chodzimy po dzisiejszym Kemerowie, to my zobaczymy teatr operetki, teatr dramatyczny, filharmonię zobaczymy, kilka parków wypoczynkowych ze stacjonarnymi atrakcjami typu koło, jak ono się nazywa, tam
Diabelski młyn?
Diabelski młyn, dokładnie. Właśnie, diabelski młyn. Są tam też łańcuchowe takie karuzele, takie łódki, które, na których jak na huśtawkach można się bujać, a nawet jak ktoś ma odwagę, na 360 stopni można rozkręcić tą huśtawkę. I tak dalej, i tak dalej. Samochodziki elektryczne, wszystko tam jest. I to miasto leży na brzegu malowniczej rzeki Tom, która wpada do większej rzeki Ob, a potem płynie aż do północnego lodowitego oceanu.
Gdyby miał pan spojrzeć za naszą wschodnią granicę na takie miejsca, zakątki najpiękniejsze, które warto odwiedzić, które byśmy mogli zaproponować naszym słuchaczom?
Zdarzyło mi się przez 3 lata mojego życia już dorosłego, ale jeszcze rosyjskiego, mieszkać w mieście Omsk. Polecam. Bardzo ciekawe miasto z dużą tradycją. Otóż kiedy wszystkie ciekawostki rosyjskich miast, one zawsze związane w jakiś sposób z historią. Bo w Rosji lubią wspominać i akcentować na tym, że w tym mieście urodził się Anton Pawłowicz Czechow. A tutaj to był, żył i tworzył, powiedzmy, ktoś tam jeszcze. A z Kemerowa pochodzi kosmonauta, który pierwszy wyszedł w otwarty kosmos. I tak dalej, i tak dalej. Więc Omsk to jest tak ciekawe miasto, że właściwie to o mało co, tak jak to młodzież mówi, OMC, nie zostało drugą stolicą Rosji po rewolucji październikowej. Dlatego, że ratując Białą Rosję, admirał Kolczak ruszył na Syberię i zatrzymał się w Omsku, zakładając nową Rosyjską Republikę Niezależną. Bardzo dużo cerkwi, bardzo dużo teatrów, kin, filharmonie, ciekawa architektura, jeszcze sprzed rewolucji wybudowana architektura. Więc jest co oglądać, co zwiedzać i co robić. Omsk, piękne miasto, polecam.
Bywa też pan w Moskwie.
Moskwa to jest takie miasto, że gdziekolwiek byś do Rosji nie poleciał, zawsze musisz się zatrzymać w Moskwie, bo tam następuje przesiadka. I ja często podróż układam tak, że zatrzymuję się w Moskwie na 2-3 dni, czasem na tydzień, zależy jak czas pozwala.
To jest takie miasto, któremu musimy poświęcić więcej uwagi?
Miałem w 2017 roku takie zdarzenie, że z żoną chcieliśmy we dwójkę pojechać na jubileusz mojej mamy. Kończyła 85 lat. Potem na ten pomysł dołączyli się nasi dzieci. Nagle przyjaciele z ich dziećmi mówią, a chodźmy, może też pojedziemy. My nie będziemy wam przeszkadzać. My tam tylko turystycznie. I okazuje się, że uzbierało się nas aż 12 osób w sumie. I co robić? No to wtedy postanowiliśmy, że robimy z prawdziwego zdarzenia taką grupową wycieczkę. Mama chyba nigdy w życiu nie miała takich urodzin, ale jesteśmy w podróży. I teraz Moskwa. Ułożyliśmy cały plan. W Moskwie zatrzymaliśmy się na 3 dni. Z Moskwy polecieliśmy do Irkucka. W Irkucku transfer kupiliśmy nad jezioro Bajkal. Nad Bajkalem byliśmy 3 dni. Potem wróciliśmy poleciliśmy do Irkucka, z Irkucka poleciliśmy do Nowosybirska. Nowosybirsk to jest dzisiaj stolica, oficjalnie stolica Syberii. A z Nowosybirska już 230 kilometrów do Kemerowa. No tam już autokarem dojechaliśmy do Kemerowa i kończyliśmy naszą podróż. Po urodzinach jubileuszowych mojej mamy samolotem wracaliśmy znowu przez Moskwę do Warszawy. Ale na chwilkę zatrzymamy się w Moskwie.
Co musi się znaleźć na takim obowiązkowym planie do zobaczenia w Moskwie?
Dla mnie w Moskwie koniecznie trzeba zrobić oddzielny dzień wycieczkowy i pojechać wszystkimi stacjami metra. Metro to jest dzieło sztuki, to są muzealne niemalże eksponaty architektury wnętrza. Jakiegokolwiek na świecie można by było spotkać. Niektóre stacje metra to są, jeżeli bierzemy ściany, sufit i podłogę, to jedna, jedyna, cała mozaika. Mozaika, wiemy dobrze, że to jest bardzo drogi gatunek sztuki, mozaika. I mozaiką niektóre stacje metra są w całości wyłożone. I to są oczywiście jakieś ornamenty, jakieś wzory, to są jakieś obrazy, portrety, to po prostu dzieła sztuki. I na taką wycieczkę ja uważam, że trzeba poświęcić cały dzień, bo nie warto jeździć od stacji do stacji autokarami, to trzeba wsiąść do metra. I najciekawsze jest to, że to by była wycieczka najciekawsza w Moskwie, a jednocześnie najtańsza. Dlatego, że wsiadając do metra, jeden bilecik tylko płacisz, że wszedłeś do metra. I już nie płacisz, nawet jeżeli cały dzień nie wychodzisz z metra, a tam znajdujesz się, to już nic nie płacisz, bo ty już jesteś w metrze.
Tylko
a
metro, zmieniasz miejsca przesiadkowe.
Tylko zmieniasz trasy, zmieniasz pociągi, przystanki, przysiadki. Trzeba tylko przed tym dobrze się zapoznać z mapą sieci metra i po prostu poruszać się od stacji do stacji, przysiadając z pociągu do pociągu. I warto na tych stacjach wychodzić. Nie z okien pociągu patrzeć na te stacje, tylko wyjść na tej stacji, pochodzić, pooglądać. Tam wolno fotografować, tam wolno filmować, by można sobie wiele, wiele zdjęć pamiątkowych narobić w tych stacjach metra. I warto je wszystkie przejechać.
I to zupełnie niecodzienna przygoda, zwiedzanie Moskwy z perspektywy metra,
podziemia. Tak, zwiedzanie Moskwy z perspektywy podziemia. Następną wycieczkę proponuje Kreml, bo Kreml jest otwarty. Kiedyś to było niedostępne w ogóle dla oka ludzkiego. Kreml, tak jak ściany Kremla są naokoło, był zamknięty i dostępny tylko dla wybranych. Dzisiaj Kreml jest otwarty, jest kilka wejść, przy których stoją punkty, można powiedzieć, centrum informacyjne, turystyczne. Dużo kas, mimo że jest dużo kas biletowych, to i tak kolejki są. I jak kupujecie już bilet na Kreml, to się wchodzi z kilku wejść, tam jest wejście, tam już kolejek nie ma, już się zaczyna spacer po samym sercu Moskwy, czyli to kolebka Moskwy, skąd jeszcze z starożytności się zaczynała Moskwa. Tam są chramy, chramy, czyli świątynie prawosławne. Tam są cerkwie, cerkwuszki, są parki, alejki i ten cały Dom Sojuzów. Fajna, ciekawa i zajmująca wycieczka.
Kreml, też dzień spędzimy na Kremlu.
Na Kremlu spokojnie dzień. Lody marożne, tam można zobaczyć tradycyjne rosyjskie wyroby. No i trzecia rzecz to spacer po centralnych ulicach Moskwy. Na to też cały dzień można spędzić, ponieważ zaczynamy Arbat, tam przeróżne ulicy, Wasilijski Spusk, Sadowe Kalco i tak dalej, i tak dalej. Można zacząć z Placu Czerwonego i można tak obchodząc naokoło te najważniejsze ulicy wraz z Arbatem Moskwy wrócić na Plac Czerwony.
I to są też nazwy, które będą coś mówić tym, którzy czytali Bułhakowa i na przykład
dokładnie,
Mistrza
Bułhakow
i Małgorzatę.
Cały tak jest na Moskwie oparty, na uliczkach Moskwy.
A jak smakuje Syberia? Jakich smaków tutaj potem panu brakowało, jak pan przyjechał do Polski, to za czym pan tęsknił?
Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to oczywiście pilmieni. Sybiryjskich pilmieni, nie wiem na czym to polega, ale rzadko kiedy można spotkać tutaj w Europie. Chociaż samo to, że w menu wielu restauracji coraz częściej ta pozycja i to cieszy. Zaczyna przenikać na cały świat to danie, ale na Syberii ono ma wyjątkowy smak, dlatego że robi się pilmieni z kilku rodzajów mięsa, jakieś przyprawy się dodaje, które rosną tylko na Syberii, albo może nawet i wszędzie, ale na Syberii wyjątkowe smakują, dlatego że z gruntu są. Tam jest tradycja, że wszystko, co urosło na glebie, tym się żywimy. Chyba, że do supermarketów, do sklepów, do dużych baz handlowych żywności dojeżdżają oczywiście i banany, i ananasy można kupić na Syberii, a więc i pomidory, i ogórki, wszystko można kupić hodowlane, ale ci, którzy uprawiają własny ogród, ci, którzy mają własny dom, to tam nie ma tradycji, że ogródek zasiany jest trawą i z kosiarką sobie chodzisz i strzyżysz i tam leżaczek sobie położysz, opalasz się czy coś takiego, jak najczęściej w Polsce czy w ogóle w Europie teraz tak spotykane jest. A jeżeli już ktoś ma ogródek swój własny, to na pewno ma tam albo pomidory, ogórki, może trochę koperku, czosnku, ziół różnych tam i tak dalej, i tak dalej. Więc to zupełnie inaczej smakuje, niż ze sklepu. To wiemy o tym dobrze.
Pielmieni na pierwszym miejscu, jako to danie, które zapamiętał pan i za którym tęsknił tutaj w Polsce. Co jeszcze?
Barszcz. Barszcz i nazywa się barszcz, nie ma wątpliwości, tak samo. Są i na Ukrainie, na Białorusi, w Polsce. Każdy barszcz jest inny, ale na Syberii barszcz to przede wszystkim nie z burakami, a z pomidorami się robi. Na czerwonych pomidorach zabarwiany jest ten barszcz. I koniecznie zawsze w barszczu jest mięso. To jest zupa z mięsem. Nie w każdym barszczu na przykład można ziemniaki spotkać, ale na Syberii w barszczu są ziemniaki. Co tam jeszcze? Kapusta tam jest w tym barszczu też. No i trzecie. Mama robiła pieróg z jabłkami. On wyglądał tak jakby taka taca, tak? Płyta, którą wkładamy do piekarnika, to na tą wielkość, jaka jest ta płyta, taca takiej wielkości jest pieróg. I go potem można kroić tam na kawałki, w paski, w kostki, jak to sobie życzy.
To drożdżowe było ciasto?
Drożdżowe ciasto i jabłka na pewno, ale co ta mama jeszcze dawała, to nie wiem. W każdym razie, kiedy na święta ona robiła ten pieróg jabłecznik tak zwany, to ja czekałem na tę chwilę zawsze, dlatego że zjadałem pół tej tacy, tylko ja sam.
Czyli smakowite.
Ona mówiła na mnie żarlok zawsze, bo są dzieci nijatki, a są żarloki, no więc ja byłem żarlokiem. Pielmienie też potrafiłem 30 na raz zjeść.
Podróżujemy po miejscach, podróżujemy po smakach, po dźwiękach. No właśnie, muzyka to jest chyba ten świat, który pozwala łączyć te wszystkie elementy w jedną całość.
Tak. Tu muszę powiedzieć, to jest właśnie dobra myśl, jeżeli mówimy o podróżach, to też powiedzmy o muzyce w tych podróżach. Otóż zdarzyło mi się na Syberii, zanim ruszyłem w świat, pobywać chyba w każdym mieście syberyjskim. Nawet dotarłem do Władywostoku. Ponieważ kiedy zacząłem pracować w Filharmonii Kimerowskiej, to mój zespół, w którym pracowałem, wyjeżdżał w tak zwane trasy koncertowe i wyjeżdżał się na miesiąc, na dwa miesiące nie było w domu, bo od miasta do miasta, od jednej sali koncertowej do innej sali koncertowej. I wszędzie można było spotkać ludzi z walkmanami w słuchawkach, albo autokarem jedziemy, jakaś grupka na przykład ludzi, bo nie tylko my jedziemy, nas, zespół, ktoś jeszcze, kto zwykłym rejsowym. I jeżeli spotykamy grupkę, które jadą ze sobą, jest im fajnie, wesoło ze sobą, sobą, to potrafią nawet w autokarze wśród wszystkich pozostałych obcych po prostu zaśpiewać i zaciągają jakiś śpiew. I jedziesz w autokarze, w którym ktoś zaczyna śpiewać, a ten ktoś inny, kto nawet się nie znają ze sobą, potrafią podchwycić i nagle widzisz taki moment, kiedy cały autokar śpiewa nieznanych sobie ludzi jakąś tam piosenkę. No to jest piękne, naprawdę. To można przeżyć tylko na Syberii. Jest jeszcze taka rzecz, że na Syberii, mimo że to wszystko było kiedyś Związek Radziecki, a dzisiaj jest Rosja, to nawet już w samej Rosji, jeżeli mi pamięć nie zawodzi, to ponoć jest 123 chyba, czy 120 tam pary narodowości, etnicznych mniejszości. Kogo mam na myśli? Na przykład Szorcy, Tuwimcy, Nanajcy, Buraci. I oprócz tej ogólnej przyjętej tradycji i kulturze rosyjskiej, to wszędzie, gdzie nie pojedziesz, w muzyce można spotkać te zabarwienie regionalne, te zabarwienie nacjonalne tych kultur, które w danej miejscowości jak gdyby są korzennymi ich lokalnymi kulturami. I jedna z drugą nie walczą. Na Syberii jest cały świat. Tyle narodowości, że jeżeli każdemu z nich by dać się rozwinąć, każdemu z nich dać pokazać swoją kulturę, to by było tak wielobarwna, tak ciekawa kraina, że nie miałaby równych, nie powtarzałoby się w żadnym innym końcu świata.
Ślady tej niezwykłej muzyki syberyjskiej, tych dźwięków, którymi nasiąkał pan w dzieciństwie, znajdziemy na płycie Jedno serce, dwie ojczyzny. Gdzie tej płyty możemy szukać?
To jest pierwsza płyta, którą nie puściłem do sprzedaży sieciowej, a nie do dystrybutorów. Ona jest całkowicie w mojej własnej dyspozycji, więc poprzez fanpage Syberyjski Bart na Facebooku albo poprzez moją stronę internetową evgen.pl można dotrzeć do kontaktu ze mną i tą płytę zamówić.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat był Evgen Malinowski. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję też za spotkanie. Słuchaczom wszystkim też bardzo dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam na moje koncerty, bo płyta to zawsze jest mechaniczne odtwarzanie tego, co można na żywo zobaczyć, na żywo usłyszeć i na żywo przyjąć tą emocję, która tworzy się tylko w spotkaniach i w rozmowach na żywo. Zachęcam i zapraszam serdecznie na spotkanie na żywo.